Reklama. Sponsorem podcastu jest firma Alcon, producent niewyczuwalnych dla oczu soczewek kontaktowych z wodnymi innowacjami.
Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Zdrowa Rozmowa Wyborczej. Ja się nazywam Margit Kosowucka i dzisiaj moim gościem będzie pan Szymon Zielonka, który jest doktorem optometrii, ale ponieważ pełni różne inne jeszcze funkcje, to sobie tutaj pozwolę dać mu głos, żeby się sam przedstawił.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem, tak jak pani redaktor powiedziała, doktorem optometrii, ale też edukatorem, wykładowcą. Programuję i wydaję aplikacje do rehabilitacji wzroku. Jestem też muzykiem i właścicielem salonu optycznego Tata Optometrysta w Warszawie.
No piękne połączenie. Rzeczywiście pełni pan różne funkcje, bardzo interesujące to jest. Ale dzisiaj się skupimy na tym wzroku. O muzyce to może następnym razem. Panie doktorze, tutaj przed wejściem do studio tak sobie chwilę rozmawialiśmy i powiedział mi pan, że fajnie by było, gdyby to pierwsze pytanie, które panu zadam, dotyczyło tego, czy w zasadzie czym jest dobre widzenie, ponieważ ludzie nie wiedzą tego tak naprawdę. I to mnie zaintrygowało, to znaczy rzeczywiście może zacznijmy od tego, czym jest to dobre widzenie, czy w ogóle zdajemy sobie z tego sprawę.
W języku polskim mamy takie określenie mieć sokoli albo orli wzrok. I rzeczywiście orzeł ma 4 razy wyższą rozdzielczość siatkówki niż człowiek. Natomiast można mieć bardzo dobrą ostrość widzenia i być niewidomym z punktu widzenia prawnego. Jak zapytamy się pacjenta, czy widzi wyraźnie, to on odpowie: tak, widzę dobrze, bo widzę wyraźnie z daleka i z bliska. Albo powie: nie, nie mam dobrego wzroku, bo nie widzę wyraźnie z daleka. Czyli dobre widzenie jest tak naturalnie utożsamione z ostrym obrazem z bliska lub z daleka. Jest to oczywiście coś bardzo ważnego, ale to jest warunek konieczny, ale niewystarczający, żeby widzieć dobrze. Wracając do tego przykładu, który podałem. Chorzy na jaskrę mogą mieć bardzo dobrą ostrość widzenia, ale z powodu ograniczonego pola widzenia być z punktu widzenia prawnego osobami niewidomymi.
Oczywiście, czyli widzą tylko taki wycinek bardzo ostro, a reszty dokładnie, już nie.
Dokładnie. Oczywiście jest to taki przykład, który nie występuje bardzo często, ale on jest dobrym punktem wyjścia do tego, o czym powiedzieliśmy. Czyli można widzieć bardzo wyraźnie, ale mieć słaby wzrok. No właśnie, jeżeli to wyraźny obraz nie wystarcza do tego, żeby widzieć dobrze, no to czym w takim razie jest to dobre widzenie? Dobry wzrok, dobre widzenie to są dobre funkcje wzrokowe.
Znaczy funkcje wzrokowe, czyli co? Czyli mamy takie wrażenie, że po prostu poruszamy się w świecie zewnętrznym bez żadnych problemów. To, co chcemy zobaczyć, to widzimy i nie czujemy takich ograniczeń chyba, bo ja mam takie wrażenie, że dlaczego ludzie, bo tutaj jakby do następnego pytania przechodząc, czy każdą wadę wzroku należałoby korygować, bo mam takie wrażenie, że są takie sytuacje, w których no ktoś całkowicie dobrze funkcjonuje i w zasadzie to, że tam mu się odrobinę podostrzy ten wzrok, to już nie ma to dla właściwie żadnego znaczenia. Oprócz takiego, no nie wiem, tego, że w badaniach wychodzi, że powinien mieć o te pół dioptrii na przykład mocniejsze okulary czy soczewki.
Rzeczywiście jest tak, jak pani redaktor powiedziała, bo dobre funkcje wzrokowe to jest zdolność wzroku do wykonywania czynności. Tą czynnością może być prowadzenie samochodu, to może być czytanie książki, to może być gotowanie. Więc wzrok determinuje to, czy będziemy w stanie komfortowo, wystarczająco dobrze wykonywać te różne czynności, te wyzwania, przed którymi stawia nas życie codzienne. I właśnie przechodząc już płynnie do tego kolejnego pytania, czy każdą wadę wzroku należy korygować, albo mówiąc inaczej trochę, dlaczego korygujemy wadę wzroku, dlaczego nosimy okulary? No bo odpowiedź, bo specjalista mi powiedział, że powinienem, no nie jest wystarczająca i raczej nie tego oczekują pacjenci odpowiedzi: masz nosić okulary, no bo nie jest to raczej coś, co może przekonać każdego. korygujemy wadę wzroku przede wszystkim dlatego, żeby poprawić swoje funkcje wzrokowe. I na przykład są takie badania, że u kierowców wada wzroku plus pół w sytuacji, gdy jest ciemno, opóźnia moment zauważenia przeszkody na drodze. Więc w tym przypadku nawet niewielka wada wzroku wpływa na nasze bezpieczeństwo. Więc to jest pierwszy, ale nie jedyny powód, dlaczego korygujemy wadę wzroku. Kolejnym powodem jest to, że skorygowanie wady wzroku, czyli dobra ostrość widzenia na przykład, zmniejsza ryzyko demencji. To jest kolejny powód. Następny, u dzieci, u których korygujemy nadwzroczność, one się według badań lepiej rozwijają. To znaczy lepiej się rozwija motoryka, lepiej rozwija się zdolność czytania i pisania. Okulary też chronią nas przed promieniowaniem UV. To oczywiście nie jest pełna lista, ale...
No, wydaje mi się, że jeszcze chyba by do tego należało dodać to, że niekorygowane wady wzroku niektóre powodują, że z czasem ta wada się pogłębia.
Dokładnie tak jest u osób, u dzieci w wieku szkolnym, które mają krótkowzroczność. Dokładnie tak jest.
To teraz chciałam zapytać o to, czy rzeczywiście takim złotym standardem są te okulary, o których cały czas rozmawiamy, bo no jak ja jeszcze kilkanaście lat temu właśnie byłam w takim momencie, kiedy potrzebowałam tych okularów, to te okulary były takim absolutnie wyborem numer jeden. Soczewki kontaktowe były na zasadzie takiego uzupełnienia. No czasami właśnie można było z nich skorzystać, ale ten wybór numer jeden były okulary. Ale wydaje mi się, że to się zmienia. I że teraz jest cała grupa osób, które w ogóle nie korzystają z okularów, tylko i wyłącznie używają soczewek. I czy rzeczywiście te soczewki na tyle się już zmieniły, że możemy po prostu te okulary, to raczej one są wtedy tą opcją taką zastępczą i alternatywną?
Rzeczywiście, warto zadać sobie pytanie, co dla danego pacjenta będzie pierwszym wyborem, czyli czymś, co będzie najbardziej optymalne. Pytając o to, co będzie najbardziej optymalne, musimy znowu wrócić do funkcji wzrokowych, czyli zapytać, przy jakim rozwiązaniu pacjent będzie miał lepsze funkcje wzrokowe, czyli będzie lepiej w stanie wykonywać te czynności, które są dla niego ważne. Czyli musimy zapytać, co ten pacjent chce robić, co go interesuje, ale też musimy zapytać, jaką ma wadę wzroku. No i trzecia rzecz, niezwykle ważna, jaki jest jego stan narządu wzroku. Przechodząc do tych właśnie funkcji wzrokowych, no na przykład sport najprawdopodobniej będzie nam się lepiej uprawiało w soczewkach. Mamy szersze pole widzenia, obraz jest bardziej naturalny, nic nie spada z naszej twarzy. Ale gdy zapytamy, czy w okularach, czy w soczewkach będzie nam się bardziej komfortowo korzystać z komputera, to raczej, choć nie jest to odpowiedź definitywna, jednoznaczna, bardziej komfortowo będzie w okularach względem soczewek. Czyli widzimy tutaj, że te czynności determinują...
Ale z czego to wynika? Wynika to z tego, że z samego użytkowania, czy z tego, że te soczewki powodują, że na przykład, nie wiem, oko wysycha, bo niektórzy mają takie przekonanie? Z czego to wynika?
To jest dobre pytanie. W przypadku pracy przy komputerze rzadziej mrugamy. I 50% osób, które noszą soczewki, odczuwa suchość. Jeżeli mówimy o suchości, to naturalnie mówimy o suchym oku. Suche oko to jest bardzo ciekawa choroba, ponieważ według badań ze wszystkich możliwych chorób oczu, nawet tych, które prowadzą do utraty wzroku, to właśnie suche oko jest najbardziej powiązane z depresją. Czyli u osób, które mają suche oko, trzykrotnie częściej występuje depresja. Jeszcze nie mamy dokładnej odpowiedzi, dlaczego tak jest. Ale jest to problem, który jest bardzo częsty. Ja sama mam na przykład suche oko, ale też na który mamy coraz więcej ciekawych rozwiązań. No i właśnie, wracając do komputera, to dokładnie chodzi o to suche oko, bo tak jak rozmawialiśmy, to czy czujemy się komfortowo w soczewkach, czy soczewki są dla nas dobre, zależy również od stanu narządu wzroku. Więc jeżeli ktoś ma już suche oko, to w soczewkach będzie odczuwał je bardziej.
A czy są jeszcze jakieś inne przeciwwskazania?
Najczęstszym przeciwwskazaniem jest właśnie suche oko. I to jest takie przeciwwskazanie, jeżeli ktoś ma bardzo zaawansowane suche oko, to jest to przeciwwskazanie bezwzględne, czyli ta osoba nie tylko nie będzie czuła się komfortowo w soczewkach, ale po prostu nie może ich nosić, bo grozi to poważnymi powikłaniami. jeżeli ktoś ma bardzo, bardzo głębokie sucho oko, jest to rzeczywiście przeciwwskazanie bezwzględne. Na pewno takim przeciwwskazaniem bezwzględnym jest bardzo silny lęk przed dotknięciem oka. No jest to dość intuicyjne. Jeżeli ktoś nie jest w stanie założyć sobie soczewki ani zdjąć, no to najprawdopodobniej nie jest dla niego dobre rozwiązanie.
No, nie mówiąc już o tym, że ja się spotkałam z taką sytuacją, że co prawda ten ktoś przełamał ten lęk, ale zakładanie i zdejmowanie tej soczewki trwało po prostu bardzo długo i polegało na kilkunastu próbach i to oko wyglądało później naprawdę bardzo źle, bo właśnie no nie było tego takiego odruchu, że automatyzmu jak gdyby, tylko za każdym razem to była taka walka z tą ręką, żeby nie dotknąć tego oka, z drugiej strony trzeba nim dotknąć jednak. No i de facto ta osoba zrezygnowała, bo stwierdziła, że po prostu jest to bez sensu, no, na którym się tapie.
Na szczęście u większości osób ten lęk, jeżeli nie jest on bardzo silny, jest do przełamania. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że osoba nie potrafi sama założyć soczewek, a jednak i nosi. Jest to chociażby noworodek, bo noworodki czasami noszą soczewki kontaktowe, no i wtedy zakłada je oczywiście...
Ja zakładam przez wiele lat swojemu synowi. Nie był noworodkiem, tylko był chłopcem młodym, ale no właśnie był za młody, żeby sam sobie zakładać.
Ale zdało to egzamin.
Tak, zdało to egzamin i potem dosyć płynnie przeszedł do tego, że robi to sam. Ale rzeczywiście na początku było trochę walki z zakładaniem soczewek. No właśnie tu chciałam zapytać, bo mówi pan o tych noworodkach. Czy rozumiem, że w tych przeciwwskazaniach, o których pan mówił, czyli o zespole suchego oka, i wiek już nie jest przeciwwskazaniem, prawda? Bo był długo, takie mam wrażenie, że się uważało, że... Znaczy ja przynajmniej jeszcze dostawałam taką informację od okulistów, że, no, że dopóki to oko nie skończy rosnąć, to nie powinno się nosić soczewek, bo one powodują, że to oko nie do końca jest dotlenione i tak dalej.
Tutaj... Wydaje mi się, że bardziej chodzi o kwestię samodzielności i dbałości o higienę. Soczewki są metodą bezpieczną korygowania wady wzroku, ale osoba musi zachowywać się odpowiedzialnie i przestrzegać zasad higieny. Więc jeżeli mówimy na przykład, że dzieci w jakimś wieku może nie są najlepszymi kandydatami do noszenia soczewek, to raczej mówimy właśnie o kwestii tej higieny i odpowiedzialności. Co ciekawe, większość osób nie myję prawidłowo rąk.
No tutaj teraz przy COVID-zie trochę się nauczyliśmy, jak to robić bardziej.
Ale to o tym się zapomnę. Ja ostatnio zobaczyłem, jak moja córka myje i też się przestraszyłem, że jest to problem częsty. Jest to problem bardzo częsty i co ciekawe, właśnie mycie rąk jest w przedmiocie edukacji zdrowotnej, która teraz wchodzi do szkół, tak samo jak mycie zębów. To są takie podstawowe rzeczy, które bardzo wiele osób robi nieprawidłowo, choć wydają się one trywialne, bo przecież każdy je robi. Ale jak się okazuje, nie jest to taka prosta sprawa.
Czyli rozumiem, że soczewki, znaczy, że nie ma takiego przeciwwskazania jakiegoś wynikającego z czegoś innego oprócz zachowania higieny.
Dokładnie tak.
A jak to jest z tymi nowoczesnymi soczewkami? Ja mam takie wrażenie, że one są coraz bardziej takie, po pierwsze uwodnione, czyli mają ten taki stopień właśnie, no nie wiem, zaraz pan nam wytłumaczy, co to w zasadzie jest ten stopień uwodnienia, czyli są coraz bardziej naturalne. Wydaje mi się też, że chyba mają też coraz więcej funkcji. Znaczy tak jak są powłoki w okularach, to czy soczewki też mogą mieć jakieś funkcje dodatkowe? Na przykład, czy można soczewkami skorygować astygmatyzm? Bo to jest akurat mój problem, tak? Więc tu chciałam pana zapytać, jak to teraz wygląda?
Tak, to też jest dobre pytanie. Soczewki kontaktowe, jeżeli chodzi o zakres możliwości korygowania wad wzroku, właściwie aktualnie nie ustępują okularom. Powiedzieliśmy o tym, że one nie zawsze będą rozwiązaniem pierwszego wyboru, ale jeżeli
ale jeśli są.
Ale choć czasami mogą być po prostu najlepsze, ale jeżeli chodzi o zakres możliwości, to tutaj można powiedzieć, że one nie ustępują okularom. I tak jak powiedzieliśmy, to czy to dla pacjenta soczewki będą najlepszym rozwiązaniem, zależy od tych czynności, ale też od jego stanu narządu wzroku. Bo jeżeli pytamy o uwodnienie, czyli zawartość wody w soczewce, to jest jeden z wielu parametrów. Pacjenci o to czasami pytają, no bo mamy takie naturalne skojarzenie, że jeżeli soczewka będzie miała wyższą zawartość wody, to ona będzie bardziej komfortowa, choć to nie jest takie proste wynikanie. W soczewkach na przykład hydrożelowych wyższa zawartość wody sprawia, że one są bardziej tlenoprzepuszczalne. Jeżeli pacjent ma kłopot z soczewkami, ma kłopot z komfortem, to niestety on bardzo często przestaje je nosić. A prawidłową drogą, prawidłowym postępowaniem
powinien
takiej sytuacji...
próbować po prostu innych, tak?
Już tłumaczę. Jest określenie przyczyny. Czyli jeżeli ja nosiłem soczewki 20 lat i nagle zaczynam czuć, że coś jest nie tak, czyli ten komfort spadł, to zawsze jest jakaś przyczyna. I pierwszym postępowaniem będzie ustalenie, dlaczego ten pacjent przestał czuć się w tych soczewkach tak komfortowo. Szczególnie w sytuacji, jeżeli tych soczewek nie zmienił. I przyczyn może być bardzo wiele. Najbardziej prawdopodobną, czyli tą, która najczęściej występuje, jest suche oko. Jest suche oko, które można leczyć. Tych metod leczenia, tak jak wspomniałem, jest bardzo dużo. Ale to, co chciałbym podkreślić, żeby szukać właśnie przyczyny, zapisać się na badanie wzroku, powiedzieć, co nas sprowadza. No jak uda się ustalić tą przyczynę, to w większości przypadków ten problem można rozwiązać i wrócić do noszenia tych soczewek. Więc jeżeli czujemy spadek komfortu, to trzeba sprawdzić, co się dzieje.
A czy soczewki mogą mieć na przykład powłoki antyrefleksyjne albo mogą mieć właśnie ochronę przez UV i te wszystkie rzeczy, które możemy mieć w okularach?
W przypadku okularów kupionych w salonie optycznym te okulary mają filtr UV. I wiele soczewek również ten filtr posiada. I to jest bardzo ważne, ponieważ promieniowanie UV jest powiązane z wyższym ryzykiem nowotworów narządów wzroku i z większym ryzykiem zaćmy. Więc ten filtr UV jest niezwykle ważny. On występuje w okularach i występuje też w większości soczewek. I mówiąc szczerze, to jest chyba najważniejsza taka powłoka, która zwiększa zdrowie naszych oczu. I w tym przypadku możemy powiedzieć, że noszenie okularów lub noszenie soczewek w tym kontekście zmniejsza prawdopodobieństwo chorób oczu. Soczewki kontaktowe czasami mają filtr na światło niebieskie, choć tutaj muszę dodać od siebie, że rzeczywiście światło niebieskie może mieć potencjalnie szkodliwy wpływ na narząd wzroku, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że 8 godzin pracy przy komputerze...
No tak, to sam fakt po prostu przebywania tyle przy tym komputerze może powodować.
Właśnie nie. 8 godzin pracy przy komputerze to jest taka emisja, ekspozycja na światło niebieskie, jak i kilkominutowy spacer. Więc jeżeli światło niebieskie może być potencjalnie szkodliwe i najprawdopodobniej jest, ale my nie jesteśmy na nie wystawieni wtedy, jak pracujemy przy komputerze, ale przede wszystkim jak wychodzimy na zewnątrz. I to, co chciałem powiedzieć, i to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Osoby, które pracują przy komputerze, doświadczają dyskomfortu. I ja osobiście bardzo często widzę reklamę tych filtrów na światło niebieskie, które obiecują, że rozwiążą ten problem. Rozwiążą problem z zasypianiem, z dyskomfortem przy komputerze, ze zmęczeniem. Natomiast nie ma na to dowodów. Ale to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, znowu jest przyczyna. Czyli te osoby, które mają dyskomfort przy komputerze, powinny określić przyczynę. I jakby pani redaktor mnie zapytała, jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna, to bym powiedział suche oko, druga nieskorygowana wada wzroku lub źle skorygowana, a trzecia zaburzenie akomodacji lub ustawienie oczu. I jeżeli ja na przykład męczę się przy komputerze, to najprawdopodobniej jedna z tych rzeczy u mnie występuje i znowu, trzeba określić przyczynę. My szukamy łatwych rozwiązań dostępnych. No bo jeżeli mamy kupić za kilkaset złotych takie okulary, które przyjdą pocztą, których producenci oferują, że to ten filtr na światło niebieskie rozwiąże wszystkie problemy, no to możemy się skusić, bo to jest łatwe, dostępne rozwiązanie. Ale niestety to tak nie działa. Nie działa w tym sensie, że jest na pewno jakaś przyczyna, ale najprawdopodobniej ten filtr sam w sobie niewiele nam pomoże.
Okej, to wróćmy do tego astygmatyzmu, bo to mnie żywo interesuje osobiście. Czy soczewki mogą korygować astygmatyzm?
Soczewki mogą bardzo dobrze skorygować astygmatyzm, ale też inne wady wzroku, jak krótkowzroczność, nadwzroczność, czy presbiopię, czyli to pogorszenie widzenia z bliska wynikające z wieku. I nie ma, jeżeli chodzi o same wady, to właściwie nie ma ograniczeń.
Czyli na przykład są soczewki dwuogniskowe, takie same jak są w okularach, czyli do widzenia z bliska i z daleka, do których zresztą dosyć trudno jest się wielu osobom przyzwyczaić, ale czy też takie soczewki kontaktowe mogą być? Że na przykład patrząc w górę to widzimy tak, a patrząc w dół to widzimy inaczej.
Jeżeli mamy różną wadę wzroku na daleką i na bliską odległość, co najczęściej dotyczy osób po 40 roku życia, bo jak czasami sobie tak żartuję, nasze oko ma 40 lat gwarancji. Zostało przewidziane taki okres i każdy, nawet jeżeli nie miał żadnych problemów ze wzrokiem, po ukończeniu 40 roku życia zaczyna odczuwać pogorszenie z bliska. I tak, soczewki kontaktowe mogą taką wadę skorygować, choć one działają wtedy według innej zasady niż okulary progresywne.
No, ale jak a według jakiej? Tak jakby pan był w stanie wytłumaczyć dość prosto dla naszych słuchaczy.
W okularach progresywnych jest dokładnie tak, jak pani redaktor powiedziała. Czyli jak patrzymy górną częścią, widzimy obraz wyraźnie z daleka, jak patrzymy dolną, z bliska. Ponieważ soczewka porusza się na naszych oczach, w zależności od tego, w którym kierunku patrzymy, to rozwiązanie tego rozwiązania
nie
można...
No tak, nie da się przesuwać soczewki po oku, prawda?
Dokładnie. Jak patrzy pani w górę, soczewka automatycznie powinna się przesuwać do góry. W przeciwieństwie do okularów, które cały czas są w tym samym miejscu, więc to rozwiązanie nie zadziała. Soczewki kontaktowe, progresywne na ogół mają takie pierścienie. Czyli ma pani sferę wydzieloną do patrzenia daleko, potem sferę do patrzenia blisko i one są tak ponakładane jedna za drugą. I po prostu mózg, można tak powiedzieć, wybiera sobie tą część, której używa. Więc mają, na ogół soczewki mają właśnie taką budowę, można powiedzieć, pierścieni.
Czyli tak naprawdę rzeczywiście już mogą wszystko.
Jeżeli chodzi o koreksy wad wzroku, to tutaj nie ma generalnie ograniczeń. Są czasami tak ograniczenia natury logistycznej, czyli na przykład dany producent może nie produkować soczewek w takim zakresie, w jakim jest wada. Ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że niekoniecznie jest to dla niego korzystne ekonomicznie, no bo niewielki odsetek ma na przykład tą wadę wzroku. Ale wtedy inny producent może, być może taką soczewkę ma, więc nawet jeżeli mamy dużą wadę, duży astygmatyzm, to nie jest to samo w sobie czymś, co uniemożliwia nam noszenie soczewek.
A to właśnie chciałam jeszcze do tego astygmatyzmu wrócić w tym kontekście, czy każdy astygmatyzm warto korygować. Ja mam taką sytuację, że w zasadzie nie wiadomo, czego korygować, czego nie korygować. To znaczy, jak go koryguję, to widzę wszystko krzywo i miałam się do tego przyzwyczaić podobno, ale się nie przyzwyczaiłam. To znaczy, widzę krzywo, jak noszę i widzę krzywo, jak zdejmuję. Więc z kolei inny okulista mi powiedział, że to bez sensu i żebym dała sobie spokój. I w sumie nie wiem. Nie, zostałam bez odpowiedzi.
Tutaj jest kilka ciekawych kwestii. Pierwszą kwestią jest problem adaptacji, bo takie zniekształcenia obrazu, one raczej częściej występują w okularach, ale one mogą stanowić dla pacjenta pewną przeszkodę w przyzwyczajeniu się. Na przykład wiemy, że 4% okularów zakupionych w salonie kończy się reklamacją, a osób niezadowolonych z widzenia w okularach jest jeszcze więcej, tylko nie wszyscy wracają. I w soczewkach może być podobnie. Też ten proces adaptacji musi występować, choć on przebiega tutaj też trochę inaczej. Żeby odpowiedzieć jednym zdaniem, czy powinna pani korygować swój astygmatyzm, powiedziałbym, to zależy, czy to poprawia funkcje wzrokowe.
No ja się czułam gorzej, próbując go korygować, pomimo różnych prób przetrwania, tak, tego okresu. Więc doszłam do wniosku, że to no, chyba jednak nie jest najlepsze rozwiązanie.
Jeżeli skorygowanie tego astygmatyzmu nie poprawia istotnie funkcji wzrokowych i jest gorszy komfort, to rzeczywiście być może nie ma to w tej sytuacji sensu. Jeżeli ktoś ma też bardzo mały astygmatyzm, a niewielki astygmatyzm, taki czasami nawet wręcz fizjologiczny, ma właściwie każdy, bo astygmatyzm zmienia się w zależności nawet od pozycji ciała, od tego, czy wcześniej siedzieliśmy, czy leżeliśmy. To są naturalne takie fluktuacje tej wady wzroku i taki bardzo niewielki astygmatyzm, no, do pół dioptrii, to koryguje sama soczewka sferyczna, zwykła, z filmem łzowym. Czyli bardzo, bardzo mały astygmatyzm koryguje nam zwykła soczewka. Jeżeli mówimy o już trochę większym astygmatyzmie, to często jednak warto go skorygować taką specjalną soczewką toryczną.
To jeszcze na koniec chciałam pana zapytać o to, jak dobrać tak naprawdę najlepsze dla nas soczewki, bo można w tej chwili je kupić w wielu różnych drogeriach. To nie wymaga pójścia do salonu ani do optyka. No i niektórzy próbują na własną rękę z różnym powodzeniem, ale gdybyśmy tak chcieli, żeby to było naprawdę już tak idealnie, to jaka powinna być ta ścieżka?
Tak, to jest chyba jedno z najważniejszych pytań, które dzisiaj padły, bo to jest pytanie istotne nie tylko z punktu widzenia komfortu, ale też zdrowia naszych słuchaczy. Bo jeżeli pytamy o to, jak kupić, jak dobrać soczewki, no to mówimy tutaj o dwóch rzeczywistościach. Rzeczywistości prawnej i tym aspekcie medycznym. To są dwa rozdzielne tematy, bo z punktu widzenia prawnego w Polsce każdy może kupić soczewki, ponieważ sprzedaż soczewek, choć to jest produkt medyczny, nie jest ona tak uregulowana jak na przykład sprzedaż leków na receptę. W Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, żeby kupić soczewki, trzeba mieć aktualną receptę. W Polsce nie. Dlatego może pani pójść do drogerii i tą soczewkę kupić, nawet jeżeli pani nie może nosić soczewek. Czy to jest rozwiązanie dobre, czy złe? Już nie. To jest kwestia oczywiście długiej dyskusji, ale to, że te soczewki są tak łatwo dostępne, nie znaczy, że powinniśmy z tego zawsze w każdej sytuacji korzystać. Podam taki przykład, który zawsze podaję pacjentom, bo jak oni o to pytają, albo jak o tym sam zaczynam mówić. Po co w ogóle dobierać soczewki? Na czym polega to badanie? No na tym badaniu określa się nie tylko wadę wzroku, ale też to, czy możemy nosić soczewki, czy nie mamy suchego oka. Ale również sprawdzamy, czy soczewka dobrze leży na oczach.
To jeszcze, przepraszam, że wejdę panu w słowo, soczewki też mają różne krzywizny.
Dokładnie, to jest z tym powiązane. Soczewki mają bardzo wiele parametrów, w którym się różnią. I to nie są to dwa, trzy parametry, a nawet kilkadziesiąt. I w trakcie tego dopasowania sprawdza się, czy soczewka dobrze leży na oku. Możemy wyobrazić sobie taką sytuację, która nie jest wcale rzadka, że soczewka jest za ciasna. Czyli to jest takie potoczne określenie, że jest za ciasna, czyli ona po mrugnięciu ma za małą ruchomość na oku. I to prowadzi do tego, że spod soczewki nie wypukują się reszki przemiany materii białka i zwiększa ryzyko zapalenia. Ale co jest najistotniejsze w tym sytuacji, pacjent, który ma za ciasną soczewkę, najprawdopodobniej będzie czuł się komfortowo, bo to nie jest jak z butem. Jak soczewka jest za luźna, czyli ma za dużą ruchomość po mrugnięciu, to pacjent z reguły to czuje, bo po mrugnięciu ona się przemieszcza, może być przez to niestabilne widzenie, on czuje tą soczewkę na oczach z reguły. Ale jak jest za ciasna, to tego uczucia nie ma. Jest z reguły dobry komfort, ale jest większe ryzyko zapalenia. I tego pacjent sam, kupując tą soczewkę w drogerii, nie jest w stanie ocenić. Więc próbowanie soczewek na własną rękę raczej nie jest dobrym pomysłem.
Czy rozumiem, że jeżeli pójdę do salonu i na przykład przebada mnie optometrysta, to jest w stanie mi powiedzieć, że dla mnie soczewka będzie najlepsza taka i taka i o takich i takich parametrach. Czyli na przykład będzie miała o takiej krzywiźnie. Ja na przykład mam trójkę dzieci i każde z nich ma zupełnie inną krzywiznę. Są trzy różne, jeśli chodzi o te soczewki. Więc to też pokazuje, jak gdyby, jak się różnimy i że no, nie można takich decyzji podejmować samodzielnie. Ale to tak właśnie chyba wynika z tego, że nie zdajemy sobie sprawy, ile jest tych różnych takich parametrów związanych z soczewkami. Że myślimy, że to jest po prostu jakaś taka błonka, którą można nałożyć na oko i wszystkie są takie same.
Tak, tutaj też, jeżeli chodzi o powikłania, tu działa też pewien mechanizm. To znaczy, jeżeli w soczewkach na przykład nie można pływać, ale są osoby, które w soczewkach pływają i one są jeszcze zachęcone przez to, że nic się nie wydarzyło. One usłyszały, że nie mogą pływać w soczewkach albo tego nie usłyszały, zapomniały o tym albo celowo złamały ten zakaz i nic się nie wydarzyło. I to może ich zachęcić do tego, żeby po raz kolejny ten nakaz łamać. W przypadku powikłań i nieprzestrzegania zaleceń każda taka sytuacja zwiększa ryzyko, ale ona nie jest jednoznaczna, że za każdym razem coś się wydarzy. Ja mogę przychodzić zamkniętymi oczami na czerwonym świetle, co jest bardzo głupim zachowaniem, ale może mi się nic nie stać, ale to nie znaczy, że mam tak robić. Więc tutaj należy pamiętać o tym, że ten mechanizm może być trochę zwodniczy, czyli to nie znaczy, jeżeli nic się dotychczas nie wydarzyło, że możemy coś robić i jest to bezpieczne.
Jasne. Dobrze, to dziękuję w takim razie panu. Dzisiaj przypomnę, naszym gościem był pan Szymon Zielonka, który jest optometrystą i opowiadał nam o soczewkach, oczach, widzeniu, okularach. I bardzo ciekawy temat. Myślę, że jeszcze dalej też do pociągnięcia, bo jest jeszcze parę innych rzeczy, o których warto by było porozmawiać. Na przykład o różnowzroczności. Bo tutaj też z kolei jest bardzo ciekawe, że mamy dużą wadę, na przykład między jedno oko i drugie oko bardzo się od siebie różnią. Ale to już zostawmy na następne jakąś okoliczność. Dziękuję panu, że pan poświęcił dzisiaj czas dla nas i podzielił się swoją wiedzą. Ja się nazywam Margit Kosobucka, to był podcast Zdrowa Rozmowa Wyborczej i do emisji przygotował go Ole Skalniuk, a wydała go Urszula Pieczek. Do usłyszenia.
Reklama. Sponsorem podcastu jest firma Alcon, producent niewyczuwalnych dla oczu soczewek kontaktowych z wodnymi innowacjami.